Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Misunderstanding. Financial Crisis. Wywy don't say tem somingarego, B. Cortona to analityczna praca z dziedziny ekonomii finansowej, poświęcona źródłom panik bankowych i systemowych załamań rynkowych. Autor kwestionuje popularne przekonanie, że kryzysy są wyjątkowymi wypadkami, wywołanymi przez niepowtarzalny splot błędów, spekulacji i złych decyzji. Przedstawia je raczej jako trwałą cechę systemu finansowego opartego na krótkoterminowym długu oraz zaufaniu do instytucji pośredniczących. Punktem odniesienia jest okres od 1973 do 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, często uznawany za czas bez kryzysów systemowych, zestawiony z paniką lat 2007 i 2008. Gorton analizuje bankowość, rynki kapitałowe, instrumenty finansowe, płynność i regulacje. Celem książki nie jest jedynie opis ostatniego wielkiego kryzysu, lecz korekta sposobu, w jaki ekonomiści, regulatorzy i uczestnicy rynku definiują zagrożenie. Autor pyta przede wszystkim, dlaczego ostrzeżenia nie zostały dostrzeżone, mimo że mechanizmy paniki były dobrze znane z historii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kryzys finansowy jako powtarzalna właściwość systemu, najważniejsza teza Gortona głosi, że kryzys finansowy nie jest anomalią stojącą poza normalnym funkcjonowaniem gospodarki. Powstaje on z mechanizmów, które w zwykłych warunkach są użyteczne finansowania krótkoterminowego, pośrednictwa kredytowego oraz wymiany aktywów uznawanych za bezpieczne. Gdy uczestnicy rynku przestają ufać jakości zabezpieczeń lub wypłacalności kontrahentów, instrumenty wcześniej traktowane niemal jak pieniądz mogą nagle stać się przedmiotem masowej wyprzedaży albo odmowy refinansowania. Wtedy problem pojedynczych podmiotów zmienia się w problem całego systemu. Takie ujęcie odrzuca wygodne wyjaśnienia, według których każde załamanie ma całkowicie odrębne przyczyny. Gorton nie twierdzi, że wszystkie kryzysy wyglądają identycznie. Podkreśla jednak, że ich wspólny rdzeń stanowi podatność zobowiązań krótkoterminowych na panikę. To przesuwa uwagę z dramatycznych wydarzeń bezpośrednio poprzedzających załamanie na strukturę finansowania budowaną przez lata. W konsekwencji skuteczna polityka zapobiegawcza nie może ograniczać się do reagowania po wybuchu paniki. Musi rozpoznawać, które formy długu działają jak pieniądz i mogą zostać nagle wycofane przez posiadaczy. Po drugie, cichy okres od 1974 do 2007 roku nie był dowodem końca panik. Gorton analizuje tak zwany cichy okres w Stanach Zjednoczonych, czyli dekady od reform po wielkim kryzysie do załamania rozpoczętego w 2007 roku. Brak klasycznych kryzysów systemowych bywał interpretowany jako potwierdzenie, że nowoczesna ekonomia i polityka stabilizacyjna opanowały problem panik. Autor proponuje inną interpretację. Jego zdaniem względna stabilność była skutkiem instytucjonalnych zabezpieczeń, a nie usunięcia samej podatności systemu. Regulacje, gwarancje, nadzór oraz rozwiązania dotyczące banków ograniczały ryzyko tradycyjnych runów na depozyty. Powstało jednak niebezpieczeństwo intelektualne długi okres. Spokoju skłaniał ekonomistów i regulatorów do traktowania kryzysów jako reliktu przeszłości. Tymczasem działalność finansowa ewoluowała poza dawnymi granicami bankowości. Nowe rynki i kontrakty przejmowały funkcje finansowania, które wcześniej podlegały bardziej bezpośrednim zasadom ostrożnościowym. Zestawienie cichego okresu z paniką dłamień się tkanie i dłamień się godzinie pokazuje, że stabilność zależy od zgodności regulacji z faktyczną strukturą systemu. Gdy ta struktura się zmienia, dawne zabezpieczenia mogą chronić coraz mniej istotny fragment rynku. Książka ostrzega zatem przed myleniem historycznej przerwy w kryzysach z trwałym rozwiązaniem problemu. Po trzecie, rynek repo i bankowość cienia jako nowe pole paniki. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów książki jest zwrócenie uwagi na rynek sprzedaży i odkupu, czyli repo oraz szerzej na instytucje określane jako bankowość cienia. W tradycyjnym obrazie kryzysu bankowego klienci ustawiają się po wypłatę depozytów. Gorton pokazuje, że współczesna panika może przebiegać mniej widowiskowo. Duże instytucje finansowe finansują się krótkoterminowo, często używając papierów wartościowych jako zabezpieczenia, a utrata zaufania ujawnia się przez wycofanie finansowania. Wzrost wymogów dotyczących zabezpieczeń lub odmowę jego odnowienia. Proces ten nie wymaga kolejek przed oddziałami, lecz może mieć podobne skutki gospodarcze. Repo pełni ważną funkcję w przekazywaniu płynności i wspieraniu obrotu aktywami, dlatego nie jest przedstawiane jako zjawisko z definicji szkodliwe. Problem polega na tym, że bezpieczeństwo takich transakcji zależy od wspólnej wiary w wartość i łatwą sprzedaż zabezpieczeń. Kiedy jakość tych aktywów staje się niejasna, uczestnicy rynku mogą reagować ostrożnie wobec wszystkich kontrahentów. Gorton wykorzystuje ten mechanizm, by wyjaśnić, dlaczego kryzys z 2007 roku nie mieścił się w tradycyjnych modelach bankowego runu. Regulacja musi więc obejmować funkcje ekonomiczne, a nie wyłącznie instytucje noszące nazwę banku. Po czwarte, płynność, nieprzejrzystość aktywów i narastanie niepewności. W analizie Gortona płynność nie oznacza po prostu posiadania gotówki. Jest to zdolność do szybkiej wymiany aktywa po cenie, co do której strony transakcji mają wystarczające zaufanie. W spokojnych czasach uczestnicy rynku mogą nie badać szczegółowo jakości wszystkich zabezpieczeń, ponieważ rutynowo uznają je za wiarygodne. Taka praktyczna nieprzejrzystość obniża koszty transakcji i pozwala rynkom działać sprawnie. Podczas kryzysu ten sam mechanizm zmienia się jednak w źródło paraliżu. Jeśli pojawia się wątpliwość dotycząca wyceny aktywów lub skali strat, uczestnicy nie wiedzą, kto jest najbardziej narażony, zamiast rozróżniać bezpieczne i ryzykowne ekspozycje. Mogą ograniczać finansowanie szeroko, ponieważ zdobycie wiarygodnej informacji jest kosztowne albo niemożliwe w krótkim czasie. Gorton wiąże ten problem z paniką, a nie tylko z błędną wyceną pojedynczych instrumentów. Kryzys staje się zbiorową zmianą zachowania wobec informacji i zabezpieczeń. To wyjaśnia, czemu poprawa przejrzystości może być pomocna, lecz sama nie eliminuje ryzyka. System potrzebuje także rozwiązań, które utrzymują zaufanie do krótkoterminowych zobowiązań w sytuacji stresu. W przeciwnym razie próba natychmiastowego odzyskania płynności przez każdego uczestnika jednocześnie prowadzi do przymusowej sprzedaży aktywów i dalszego pogorszenia ich cen. Na koniec, boom kredytowy, moralny hazard i granice ratowania wielkich instytucji, książka łączy mechanizm paniki z szerszymi problemami polityki finansowej. Gorton omawia kredytowe bomy i manie, które mogą tworzyć warunki dla późniejszego kryzysu, gdy wzrost cen aktywów i łatwo dostępne finansowanie wzajemnie się wzmacniają. Nie przedstawia jednak bańki jako samowystarczalnego wyjaśnienia. Spadek cen staje się kryzysem systemowym, szczególnie wtedy, gdy uderza w aktywa używane jako zabezpieczenie krótkoterminowego długu. Istotne miejsce zajmuje też moralny hazard, czyli ryzyko, że oczekiwanie pomocy publicznej zachęca instytucje do podejmowania nadmiernego ryzyka. Problem instytucji zbyt dużych, by upaść, tworzy napięcie bez prostego rozwiązania. Pozostawienie kluczowego podmiotu bez wsparcia może pogłębić panikę, ale ratowanie go może utrwalić przekonanie, że przyszłe ryzyko zostanie przeniesione na państwo. Gorton nie redukuje tej kwestii do moralnej oceny bankierów, ani do hasła o surowszych karach. Wskazuje na potrzebę zaprojektowania systemu, w którym ryzyko paniki jest ograniczone z wyprzedzeniem, a nie kompensowane wyłącznie nadzwyczajnymi akcjami ratunkowymi. W tym kontekście analizuje również kapitał bankowy i koszty kryzysów, podkreślając, że regulacja musi uwzględniać zarówno zachęty pojedynczych firm, jak i skutki ich wspólnego zachowania. Podsumowując, Misunderstanding Financial Crisis będzie szczególnie wartościowa dla studentów ekonomii i finansów, pracowników banków, osób zajmujących się polityką publiczną oraz czytelników, którzy chcą zrozumieć kryzys z 2007 i 2008 roku bez ograniczania się do listy winnych i chronologii wydarzeń. Wymaga zainteresowania mechanizmami finansowymi, ale jej główna korzyść jest szersza, uczy patrzeć na kryzys jako na problem architektury zaufania, długu i płynności. Czytelnik zyskuje narzędzia do rozróżniania zwykłego spadku cen aktywów od sytuacji, w której zagrożona staje się możliwość codziennego finansowania całego sektora. Książka pomaga też krytycznie ocenić tezę, że długi okres stabilności automatycznie świadczy o bezpieczeństwie systemu. Na tle wielu publikacji o kryzysach wyróżnia się koncentracją na panice w finansowaniu krótkoterminowym oraz na przejściu od tradycyjnych bankowych depozytów do rynków repo i bankowości cienia. Nie jest przede wszystkim reportażem o konkretnych firmach ani prostą polemiką ideologiczną. To próba zbudowania spójnego ramowego wyjaśnienia, dlaczego ekonomiści nie dostrzegli rosnącego ryzyka i dlaczego wcześniejsze regulacje przestały wystarczać. Dzięki historycznemu porównaniu okresu powojennej stabilności z nowoczesną paniką książka pokazuje, że innowacje finansowe mogą przenosić stare zagrożenia do nowych form. Jej zasadnicza lekcja pozostaje praktyczna: aby zapobiegać kryzysom, należy rozumieć, jakie zobowiązania funkcjonują jak pieniądz. Kto może je nagle wycofać i czy systemowe zabezpieczenia nadążają za zmianą rynku? Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gary B., Gorton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.